Gość Radia Gdańsk.
A z nami Marek Rutka, członek Rady Mediów Narodowych, z którym rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Zanim jeszcze o mediach, to o tym, co w mediach na czołówkach i o tym, co interesuje bardzo, bardzo całą opinię publiczną, światową wręcz. Szczyt szczytów, mówią niektórzy, był to. Jak pan ocenia to wszystko, co dzieje się właśnie w warstwie rozmów pokojowych albo rozmów o pokoju bez udziału Polski?
Tak, to jest chyba dla nas taki największy, można powiedzieć, cios, też cios wizerunkowy, ale wracając do spotkania, które było na Alasce, które było i zostawiło bardzo złe wrażenie, to znaczy jeśli zbrodniarza wojennego przyjmuje się na czerwonym dywanie, na jego cześć przelatuje klucz myśliwców, to był zły znak. Wydaje się, że Donald Trump nieco wyciągnął wniosków, takich też wizerunkowych, i ta atmosfera tego wczorajszego spotkania była na pewno dużo lepsza.
Z prezydentem Ukrainy.
Z prezydentem Ukrainy, ale też z przedstawicielami Unii Europejskiej. Ta rozmowa, widać, ta atmosfera była zdecydowanie lepsza. Chociażby to, jak prezydent Trump przywitał prezydenta Zełenskiego, widać, że jakąś nauczkę dostał. Nawet jeśli to jest wszystko jakimś takim teatrem i grą, to zdecydowanie to lepiej wyglądało i dawało nadzieję. Natomiast oczywiście to, że przy tym stole zabrakło Polski, to bardzo zły znak, że ta nasza taka wojenka wewnętrzna przekłada się na to, że my wizerunkowo, ale też i tak obiektywnie tracimy, że nas tam nie było. Był prezydent Finlandii, nie było premiera Polski, czy Karola Nawrockiego, który mówi, że przecież ma takie świetne relacje z Donaldem Trumpem.
A to tak na własne życzenie tracimy?
W dużej mierze tak, bo dajemy się rozgrywać. Natomiast trzeba pamiętać, że po pierwsze słowa rzucone kiedyś w eter, one zostają. I przypomnę słowa Karola Nawrockiego z kampanii prezydenckiej, który powiedział: jak będę prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, będę siedział przy wszystkich stołach negocjacyjnych dotyczących przyszłości Polski i naszego regionu. Przy tym stole go zabrakło. Był prezydent Finlandii, ale nie było Karola Nawrockiego, który przecież w kampanii podkreślał, że z Donaldem Trumpem są praktycznie przyjaciółmi.
To nie jest też tajemnicą to, że szanse chyba na to, żeby Donald Tusk usiadł przy tym stole, były niewielkie, bo tam nie ma miłości na linii prezydent USA, premier Polski, Donald, prawda? To jest ta...
Na pewno tutaj w polityce też międzynarodowej nie chodzi też może o wielką miłość, bo to są przede wszystkim interesy.
Nie, ale oczywiście mam na myśli to, że jeżeli padły pewne też wypowiedzi ze strony czy Donalda Tuska, czy Radosława Sikorskiego, padały wcześniej, czy też w trakcie, kiedy kampania wyborcza w Stanach Zjednoczonych jeszcze wiele miesięcy już temu trwała, no i one też rzucają się jakimś cieniem na te relacje dzisiaj. To też trzeba ponosić konsekwencje.
W jakiejś mierze, tak, ale przypomnę, że Karol Nawrocki, który wspominał o tym, że ma tak świetne relacje z otoczeniem też prezydenta Trumpa, mógł chociażby dla siebie to miejsce wywalczyć. Też nie oczekuję, żeby Karol Nawrocki panu premierowi ułatwiał wizytę, ale nie załatwił dla siebie tego spotkania. To pokazuje, jak polityka międzynarodowa jest złożona i jak bardzo liczą się takie prywatne relacje.
Z drugiej strony, przepraszam, z Pałacu Prezydenckiego płynie sygnał, że 3 września wizyta prezydenta Karola Nawrockiego, spotkanie z Donaldem Trumpem ma się odbyć. Może wtedy będzie czas, żeby o tym pomówić.
Ale jeśli pociąg odjeżdża z dworca kolejowego o godzinie 19, to idziemy przed godziną 19, aby na pociąg zdążyć. Jak pójdziemy o 20, tego pociągu już nie będzie. I ten pociąg wczoraj odjechał. 3 września tego pociągu nie będzie. Karol Nawrocki zrobi sobie oczywiście zdjęcie z Donaldem Trumpem sam na sam, no ale to będzie wszystko, z czego nie będzie naprawdę nic wynikało. Wracając do tych relacji takich bardzo prywatnych, i do rzeczywistych relacji i sympatii, które w polityce i polityce międzynarodowej mają szczególne wrażenie, pokazuje przykład prezydenta Finlandii, pana Aleksandra Stuba, który gra w golfa z prezydentem Trumpem i został do tego stołu zaproszony. Karol Nawrocki świetnie posługuje się kijem baseballowym. Może to zrobi wrażenie na prezydencie Trumpie. Zostanie kiedyś zaproszony.
Zostawiając już ten wątek, chociaż jeszcze chcę zapytać o to, o tę atmosferę tych spotkań. Pan też porównywał do tego spotkania sprzed kilku miesięcy, tego, które no nie najlepiej było komentowane i nie najlepsze wrażenie zostawiło też w opinii publicznej. Mówię o tym spotkaniu pierwszym Donalda Trumpa i Wołodymyra Załańskiego. Dzisiaj jesteśmy bliżej? Czy świat jest bliżej zakończenia tej wojny? Czy można w ogóle to próbować oceniać? Niektórzy mówią, że te rozmowy też wcale nie przyniosły wielkiego przełomu, oprócz tego, że Ukraina musi zrozumieć to, że musi się trochę wycofać z pewnych...
Negocjacje mają to do siebie, że na końcu każdy musi zrobić krok czy pół kroku wstecz. Pytanie, jakie to będą kroki i czy Rosja będzie zmuszona do większego kroku wstecz, czy Ukraina. Atmosfera na pewno była lepsza. Prezydent Trump bardzo usilnie chce otrzymać pokojową nagrodę Nobla. I to jest dla takiego człowieka, jak on, o wybujałym ego, to jest cel. Jeśli dzięki temu też, tym swoim pragnieniom, ta wojna się zakończy, bo mówimy o trwałym, mniej lub bardziej pokoju. Nie mówimy o rozejmie, nie mówimy o zawieszeniu broni, bo to da tylko Rosji czas na to, aby się dozbroić i uderzyć ze zdwojoną siłą. Tylko mówimy także o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy na przyszłość, ale realnych gwarancjach bezpieczeństwa. Trump jest biznesmenem i on też na stół położył, kupicie broń za 100 miliardów, czy Unia Europejska
będą gwarancje.
Tak, to będą gwarancje. Inaczej nie mamy o czym rozmawiać. Atmosfera na pewno była dużo lepsza niż to na tym spotkaniu.
I to rozumiem daje jakąś... Daje
nadzieję, na pewno.
Zakończmy tutaj te wątki geopolityczne, skupmy się na mediach. Co tam w Radzie Mediów Narodowych słychać po pewnych zmianach? Pracujecie w ogóle normalnie?
Tak, Rada Mediów Narodowych pracuje.
Rada Mediów Narodowych wcześniej zgodnie z pewnym politycznym planem rozpisanym przeznaczona do likwidacji.
Docelowo oczywiście tak. To będzie następstwo wejścia w życie dużej ustawy medialnej, która w dzisiejszej formie zlikwiduje Krajową Radę Radiofonii i Telewizji i całkowicie zlikwiduje Radę Mediów Narodowych. My w Radzie Mediów Narodowych zakończyliśmy proces powoływania rad programowych we wszystkich rozgłośniach Polskiego Radia i w Telewizji Polskiej i Polskiej Agencji Prasowej. I w tej chwili realizujemy kolejny etap, czyli powoływanie rad nadzorczych w spółkach medialnych. Ten proces będzie trwał do końca roku. No i czekamy na to, że Sejm uchwali nową ustawę medialną, a prezydent ją podpisze.
To można powiedzieć życzeniowe myślenie.
Nie powiedziałem, jaka jest data tego.
Jaka jest szansa na to, że ta ustawa medialna w ogóle właśnie wejdzie przy tym układzie sił politycznych, no bo Karol Nawrocki został prezydentem. Opcja w Pałacu Prezydenckim, opcja polityczna, nie zmieniła się. Dużo było mowy o tym, że czekacie na nowego prezydenta, żeby pójść pełną parą z pracami tymi legislacyjnymi i przełożyć ten projekt no już do Sejmu. To projekt rządowy oczywiście, to nie Rada Mediów Narodowych go tworzy, ale no, taki był plan polityczny. On się ziści? Jaka jest szansa?
No, gdyby wybory prezydenckie inaczej przebiegły, to oczywiście dzisiaj ta ustawa medialna już byłaby procedowana w Sejmie. Ta sytuacja...
Ale polityka to nie gra w gdyby.
Dokładnie. No, musimy się poruszać w tej rzeczywistości, którą dzisiaj mamy i ona na pewno jest dzisiaj o wiele bardziej skomplikowana dla mediów, dla przyszłości mediów, dla stabilności mediów publicznych, bo trzeba pamiętać, że takim praprzyczynkiem do tej trudnej sytuacji w mediach publicznych była decyzja prezydenta Dudy, który zawetował ustawę okołomedialną, pozbawiając środków i Polskie Radio, i Telewizję Polską. Absolutnie pozbawiając, czyli inaczej mówiąc, chciał te media publiczne zagłodzić. Stąd też minister Bartłomiej Sienkiewicz no, był trochę postawiony pod ścianą i wprowadził, tak trochę można powiedzieć, tylnymi drzwiami ten proces likwidacji, który trwa do dzisiaj.
On nie jest na dłuższą metę. Szansa, że ten proces się zakończy przy tym układzie politycznym, bo ktoś może powiedzieć, że szansa jest żadna, że prezydent Karol Nawrocki takiej ustawy, przynajmniej z tymi założeniami, które się pojawiają, zaraz jeszcze o tym chwilę pomówimy, nie będzie chciał podpisać i co? I tak będzie ta sytuacja trwała do ewentualnych kolejnych przyspieszonych, może normalnie rozpisanych wyborów? Jak to będzie?
W najbardziej pesymistycznym wariancie tak, ta sytuacja będzie trwała do kolejnych wyborów parlamentarnych. te rozmowy wczesną jesienią z kancelarią prezydenta będą prowadzone, to znaczy takie warunki, które są do zaakceptowania przez drugą stronę. Oczywiście tutaj też nie ma mowy, żeby iść na zbyt wiele ustępstw, bo celem ustawy medialnej jest maksymalne odsunięcie polityków od wpływania na media publiczne w Polsce. Nie mam takiego przekonania, aby stronie Prawa i Sprawiedliwości na tym zależało.
Jakoś bardzo zależało, tak? Mhm.
Biorąc pod uwagę, że w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji dzisiaj opcja PiS ma przewagę. Do niedawna w Radzie Mediów Narodowych też tak było. Sama idea powołania Rady Mediów Narodowych, no ona miała na celu zabetonowanie tego wpływu Prawa i Sprawiedliwości w mediach publicznych bez względu na wynik wyborów.
Ale idąc dalej tym tropem i o tę ustawę chcę dopytywać, czy ten projekt w ogóle istnieje? Jak pan go widział kiedyś? Czy pan miał w ręku projekt tej ustawy medialnej, czy pan tylko zna założenia i to, o czym mówi się, że ma być zapewnienie większej transparentności, finansowania, pluralizmu i tak dalej? Bo ja szukałem tego projektu przed naszą rozmową, żeby się z nim zapoznać i w internecie na przykład nigdzie go nie ma. Na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego też tego projektu nie ma. Trochę ten projekt jak Yeti. Wszyscy o nim mówią, ale nikt go nie widział.
Od czerwca ubiegłego roku można było zgłaszać swoje założenia.
W ramach konsultacji.
Tak, w ramach konsultacji społecznych. Swoje uwagi, swoje założenia do ustawy medialnej i środowiska, chociażby dziennikarskie, czy świat kultury, twórcy, artyści takie założenia zgłaszali. Powiem tak, że dzisiaj on jest procedowany w Rządowym Centrum Legislacji i na bieżąco są tam wprowadzane różnego rodzaju poprawki. Ja w dużej mierze ale aktualnym kształcie tą ustawę widziałem, natomiast ona podlega ciągłym modyfikacjom. Dzisiaj taką bardzo ważną kwestią są sprawy finansowe, to znaczy, aby zapewnić mediom publicznym stabilne finansowanie. W tym ostatniej wersji projektu ustawy to jest 0,9% PKB w skali roku, co zapewni stabilne i przewidywalne finansowanie mediów publicznych. To znaczy te nakłady na media będą rosły tak, jak rośnie PKB kraju. I już to jest bardzo dobre, ponieważ politycy nie będą mogli, kolokwialnie mówiąc, majstrować przy finansowaniu tychże mediów. Także to jest taki dobry kierunek. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
A wiadomo, kiedy ten projekt wyjdzie jako całość? Minister Marta Cienkowska, nowa pani minister kultury i dziedzictwa narodowego, jakoś kuluarowo chociażby jakieś deklaracje, zapowiedzi
wydaje
składała?
Się, że to może być wrzesień, październik. Takie dzisiaj są zapowiedzi. Ale jak mówię, ciągle te prace nad tym ostatecznym kształtem tej ustawy trwają.
A gdzieś negocjacje z kancelarią prezydenta czy przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości też trwają?
Ostatnio
tam się trzeba dogadać, czy tak, to będzie zwarcie po prostu?
Tego nikt nie wie. Zobaczymy, jak faktycznie pan prezydent Nawrocki będzie podchodził do projektów rządowych, do projektów ustaw różnego rodzaju. Na razie nie daje to zbyt wielkich, optymistycznych nadziei. Natomiast marszałek Szymon Hołownia spotkał się ostatnio z prezydentem Nawrockim i tematem była też ustawa medialna, natomiast szczegóły tej rozmowy nie zostały ujawnione. Mam nadzieję, że politycy będą od mediów trzymali się trochę dalej i zapewnią dzięki temu większy pluralizm.
Podsumowując to w 10 sekund, jest pan optymistą czy pesymistą w kwestii uchwalenia ustawy medialnej i zakończenia tej niezdrowej sytuacji, która jest w mediach publicznych aktualnie, bo te likwidacje nie wyglądają najlepiej i też chyba nie do końca służą.
Przede wszystkim staram się być realistą i powiem tak, że ta ustawa będzie, jeśli miała być podpisana przez prezydenta Nawrockiego, będzie musiała być bardzo głęboko modyfikowana. Pytanie, czy to wyjdzie na dobre tej ustawie. Jeśli te ustępstwa byłyby zbyt duże, ja bym taki stan, który dzisiaj jest, który nie jest komfortowy, ale jednak bym starał się go utrzymać.
Mimo wszystko.
Mimo wszystko.
Na koniec jeszcze, bo czas nas nagli, chcę pana zapytać o Macieja Świrskiego, byłego już szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, który ma różne kłopoty. Jest wniosek o Trybunał Stanu, są postępowania karne. Na jakim na jakim etapie w zasadzie dzisiaj znajduje się Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, bo trochę jest w takiej patowej sytuacji. Nowego przewodniczącego powołać de facto nie będzie można jeszcze przez długi czas. Trochę ma związane ręce Krajowa Rada, tak jak i miała wcześniej zresztą?
W dużej mierze tak, ma związane ręce, natomiast dzisiaj sysytuacja wygląda tak, że jest tam 5 członków, z czego jeden mandat jest nieobsadzony przez przewodniczącego Świrskiego, bo jest zawieszony. I dzisiaj, aby jakakolwiek uchwała przeszła, musi być zgoda wszystkich 4 członków, czyli i w tym tego opozycyjnego wybranego przez Senat minionej kadencji przez profesora Kowalskiego. W związku z tym to daje też jakby taki element pluralizmu w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Coś, co przez minione lata nie miało miejsca. To jest jakiś taki dobry znak. Natomiast przewodniczący Świrski przegrał już ponad 60 procesów sądowych dotyczących zablokowania finansowania mediów publicznych, bo ponad 420 milionów złotych leży na depozytach sądowych i te pieniądze między innymi Radio Gdańsk nie otrzymuje na swoją działalność. I dzisiaj są już 72 skargi na bezczynność pana przewodniczącego Świrskiego, to znaczy po prostu nie wykonuje swoich ustawowych obowiązków. Nie reaguje na szerzenie się mowy nienawiści w mediach typu Telewizja Republika i za to zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, bo to nie jest jego prywatny folwark, tylko ciało konstytucyjne. Jego obowiązkiem jest przestrzeganie prawa, a nie przestrzeganie linii partii politycznej. I tak jak on sam siebie kiedyś określił, że jest katolickim talibem, to tak bardzo to jednoznacznie wskazuje, że reprezentuje jakieś środowisko, jakąś opcję polityczną, a on powinien przede wszystkim reprezentować interes publiczny.
Jak długo ten pad potrwa? Też o krótką odpowiedź.
Sądzę, że jeszcze kilka miesięcy.
Jeszcze kilka miesięcy. I tutaj się zatrzymamy. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję, dobrego dnia.
Gość Radia Gdańsk.
Marek Rutka, członek Rady Mediów Narodowych, z którym rozmawiał Kuba Kaługa.